Arsenał Kultury.
Dobry wieczór w Arsenale Kultury, przy mikrofonie Marcel Skierski. Dzisiaj rozmawiamy o wyjątkowej bibliotece, cyfrowej bibliotece myśli narodowej. W studiu witam historyka z poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Rafała Sierchułę.
Dzień dobry.
A także prezesa Stowarzyszenia Przemysła II Jana Dalca.
Dzień dobry.
Głównego odpowiedzialnego za cyfrową bibliotekę.
Tak jest,
dobrze. Może od podstaw, bo pojawiła nam się tutaj cyfrowa biblioteka myśli narodowej, ale pan reprezentuje Stowarzyszenie Przemysła II. Czym jest to stowarzyszenie?
Nasze stowarzyszenie jest bardzo młode, bo działamy od lipca 2018 roku i tak naprawdę dopiero się rozkręcamy. Celem naszego stowarzyszenia jest działalność patriotyczna, ideowa, taka zacieśniająca naszą kulturę. Mamy już kilka projektów na naszym koncie, między innymi koncert zespołu The Press tutaj u Państwa w radiu, który był poświęcony pamięci żołnierzy wyklętych. Także jest to właśnie kolejny nasz projekt, to ta digitalizacja dzieł narodowych, która właśnie jakby jest już finalizowana i chcemy ją jakby teraz rozszerzać. I także w planach mamy kolejną akcję, jaką jest festyn rodzinny, piknik Dębiec dla Zdrowia i Rodziny, który organizujemy w maju tego roku przy Kościele Błogosławionej Poznańskiej Piątki w Poznaniu na Dębcu.
Zatrzymajmy się przy drugiej z tych inicjatyw, Cyfrowa Biblioteka Myśli Narodowej. Co to jest tak naprawdę?
To jest swego rodzaju nowoczesna biblioteka, która, jakby to powiedzieć, idzie z duchem czasu, polegająca na tym, że dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało nam się zakupić specjalistyczny skaner, dzięki któremu nasi działacze, a także osoby zatrudnione do tego, pozwoliły sobie zdigitalizować 9 podstawowych dzieł narodowych, które przedstawiają jakby myśl przedwojenną naszych działaczy narodowych. No i mając ten skaner, stworzyliśmy swego rodzaju dokumenty, które są za darmo do pobrania na naszej stronie digitalizacji biblioteki, cyfrowej biblioteki myśli narodowej.
Już pan o tym wspomniał niejako, ale jakbyśmy mogli podkreślić to, jakie są warunki korzystania z biblioteki. Czy każdy może po prostu wejść na stronę, pobrać, przeczytać? Jak to wygląda od tej technicznej strony bardziej?
Tak. Od strony technicznej to jest bardzo proste. Każdy może wejść, nie musi się logować. Biblioteka jest absolutnie za darmo i te pliki możemy pobrać w 3 formatach, w PDF, EPUB oraz MOBI. Są to takie formaty ogólnodostępne, które pozwalają czytać te pliki na różnych e-bookach, laptopach, notebookach, czy w wszelkiej maści urządzeniach dzisiaj ogólnodostępnych.
Czy obecny rząd chętnie dotuje takie inicjatywy? Jakby to pan ocenił?
Udało nam się dostać dofinansowanie, więc myślę, że na chwilę obecną takie inicjatywy są tutaj jakoś aprobowane i 9 dzieł mamy już stworzonych. Więc
Pytam o to dlatego, że interesuje mnie, że tak powiem, zainteresowanie decydentów myślą narodową. Czy to jest coś, co jest w głównym nurcie intelektualnym dzisiaj? Jak to wygląda? Czy może pan ocenić to jakoś?
Moim zdaniem na pewno musimy wychodzić z tym do ludzi i przedstawiać im tą myśl endecką, myśl narodową przedwojenną. A czy to jest jakoś w kierunku działań naszego obecnego rządu? Ciężko mi to określić. Nie, nawet aż tak bardzo się tym nie zajmowałem. Moim zdaniem zdecydowanie za mało jest w dyskursie politycznym, w dyskursie medialnym takich właśnie tego typu dzieł, dyskusji i rozważań.
Właśnie dzisiejszą dyskusją postaramy się nieco wypełnić lukę namysłu nad historią myśli narodowej, ruchu narodowego. Mamy w studiu specjalistę, doktora Rafała Sierchułę, przypominam. Historia myśli narodowej. Na cyfrowej bibliotece, tutaj już pan Jan Dalc mówił, jest 9 dzieł, ale jakbyśmy podeszli do tego historycznie nieco. Kiedy możemy mówić o początkach myśli narodowej, ruchu narodowego pisanego z małej litery w Polsce?
Znaczy, jeśli chodzi o samych ojców założycieli, to jest koniec XIX wieku. Akurat trzy postacie, których książki można obejrzeć na bibliotece cyfrowej, to Roman Dmowski, Zygmunt Balicki, Jan Popławski. Osoby, które nie tylko były inicjatorami intelektualnymi tego ruchu, ale również osobami, które stworzyły tak naprawdę organizację, która działała, mam to na myśli Ligę Narodową, która działała na terenie trzech zaborów i pobudziła do aktywności wszystkie warstwy społeczne. To jest w tej historii początkowej ruchu narodowego niezwykle ważne, ponieważ po okresie klęski Powstania Styczniowego, okresie, kiedy znaczna część społeczeństwa pasowała się w biernym działaniu. Były też bardzo silne ruchy lojalistyczne wobec zaborców. Roman Dmowski i Ruch Narodowy wytyczył nowe szlaki. Szlaki, które tak naprawdę zakończyły się, miały z tym duży udział w odzyskaniu niepodległości. Działalność Ligi Narodowej Romana Dmowskiego i tych dwóch działaczy, którzy nie doczekali odrodzenia II Rzeczpospolitej. Jednak te działania i ich działalność, ich polityczna, jej owocem była po części odrodzona II Rzeczpospolita i działalność tej formacji, która właściwie została zniszczona po II wojnie światowej. Możemy też mówić o pewnym zatrzymaniu się intelektualnym ruchu narodowego w Polsce, ale to z winy tylko tej, że zostali czołowi działacze, czołowi intelektualiści wymordowani po 1945 roku, a wcześniej przez okupantów hitlerowskich, komunistycznych.
Mówimy tutaj o zatrzymaniu rozwoju intelektualnego myśli narodowej. Czy myśl narodowa to tylko czasy sprzed II wojny światowej, czy teraz też jakiś ferment intelektualny się dzieje?
No tak, ale mówię o pewnej ciągłości. Tu miałem na myśli pewną ciągłość, ponieważ to zresztą widać z publikacji, które są zamieszczone w tej bibliotece. Jest to dziewięć książek, które jak gdyby charakteryzują działalność i ewolucję ruchu narodowego od samego początku do lat 30. I ten ruch był twórczy i zmieniał się. Inaczej podchodzili do pewnych kwestii działacze, którzy wywodzili się z wieku XIX, z okresu pierwszych lat Rzeczpospolitej. Inaczej do działalności i myśli ruchu narodowego podchodzili działacze z połowy lat 20. czy też lat 30., kiedy narodziły się nowe mutacje, czyli ONR, czy Ruch Narodowo-Radykalny Falanga, czy też inne rzeczy. I tutaj w tej bibliotece możemy właśnie prześledzić pewne odmiany. Natomiast rzeczywiście chciałbym to podkreślić, że po 1945 roku w Polsce te działania ideowe, intelektualne zatrzymały się, no bo po prostu cenzura i represje spowodowały, że dopiero po 1989 roku nastąpił renesans ruchu narodowego. Mogliśmy zaobserwować w latach 90. tworzenie się setek, w cudzysłowie oczywiście, mnóstwa organizacji, które do ruchu narodowego starały się nawiązać, natomiast bez większych sukcesów, ponieważ te organizacje były mgławicowe, one powstawały, funkcjonowały bardzo krótko. Czasami jedynym ich osiągnięciem były reprinty różnych publikacji narodowych i one znikały. Była prasa, która była częściowo podziemna, częściowo niskonakładowa, nie było pewnego zainteresowania. Po 1989 roku rzeczywiście wszyscy się skoncentrowali na budowie kapitalizmu i chęci nadgonienia, w cudzysłowie, Europy. W pewnym sensie tracąc z horyzontu swoich zainteresowań to, co było w ruchu narodowym najciekawsze, czyli jego myśl. Dopiero myślę, że na przełomie XX-XXI wieku nastąpił taki dość duży renesans, zarówno w kwestiach nawrotu do myśli narodowej, jak i też do formacji związanych z tym ruchem, przede wszystkim Narodowych Sił Zbrojnych, czy też tych formacji narodowych, które związane są z Żołnierzami Wyklętymi, czyli Narodowym Zjednoczeniem Wojskowym, czy NSZ-em powojennym. I na tej bazie zaktywizowała się przede wszystkim młodzież, bo jeżeli mamy myśleć o jakiejś percepcji, czy też kontynuacji, czy też nowej mutacji poglądów na obóz narodowy, to przede wszystkim młodzi działacze, którzy coraz sprężniej tutaj działają i są pewne efekty, przynajmniej organizacyjne. Jest jakaś prasa, są jakieś przemyślenia, także to jest dość cenne. Ja zawsze mówię, że przy tej formacji jednak należy spojrzeć na chwilę wstecz i zobaczyć tą myśl narodową w wersji oryginalnej i oczywiście przetworzyć ją na obecny język, na obecną sytuację.
Jeszcze do samego przetworzenia i do oryginalnej myśli klasyków ruchu narodowego przyjdziemy, ale nieco prowokacyjnie zapytam, to pytanie skieruję do obydwu panów. W bibliotece cyfrowej mamy 9 klasyków. Czy coś, jakaś pozycja, która powstała, powiedzmy, w ciągu ostatnich 20 lat, mogłaby zasilić bibliotekę cyfrową, Bibliotekę Myśli Narodowej? Czy takie książki powstały, czy takie publikacje w ciągu ostatnich 20 lat coś się panom kojarzy? Co by mogło świadczyć o tym, że ruch jest ciągle żywy? Mam na myśli tutaj jakiś taki ferment intelektualny.
Znaczy, dla mnie jako badacza taką publikacją, którą bym, może to nie jest oczywiście książka sensu stricto dotycząca myśli politycznej, czasów obecnych, czy takiego przetworzenia, o czym mówiłem, natomiast książka, która moim zdaniem powinna się znaleźć w takiej bibliotece cyfrowej, to książka, która została wydana kilka lat temu przez firmę ZYS i spółka Polska dla Polaków, czyli Kim byli polscy narodowcy. To jest takie kompendium wiedzy o historii.
Brzmi bardzo prowokacyjnie dzisiaj.
Tak jest. Jest to książka, która przedstawia dzieje w sposób popularno-naukowy tej formacji. Napisali ją profesor Jan Chodakiewicz, dr Wojciech Muszyński i dr Jolanta Muszyńska. I to jest, myślę, że książka, od której warto by było zacząć w ogóle studiowanie historii ruchu narodowego, która daje pełen obraz działalności, bo kończy się chyba na ubiegłym wieku i przedstawia cały rys intelektualny tego ruchu, bo też koncentruje się w okresie PRL-owskim na działalności Stronnictwa Narodowego na migracji, ponieważ to tam funkcjonowało dość prężnie. Także ta publikacja powinna być takim, moim zdaniem oczywiście jest to w sferze marzeń, ale taka publikacja, która mogłaby być pierwszym etapem do studiowania dalszych, już poważnych, konkretnych myśli i koncepcji działaczy czy liderów obozu narodowego.
W takim razie polecamy książkę Polska dla Polaków. To samo pytanie do pana Jana Dalca. Czy jest coś godnego polecenia w ciągu ostatnich 20 lat, 30 powiedzmy? No
tak. My jesteśmy bardzo otwarci. Chcemy naszą bibliotekę zasilić po same maksymalną możliwość pamięci serwerów, więc wszelkie też sugestie są bardzo wskazane, sobie to nawet zapisałem. I tak naprawdę my nie kończymy na tych 9 dziełach, dopiero mam nadzieję się rozkręcamy. Też przez nasz fanpage, przez naszą stronę internetową prosimy o kontakt po to, aby wysyłać nam takie publikacje, instrukcje, sugestie, co moglibyśmy zrobić, ponieważ projekt jest tak naprawdę w pierwszej fazie wstępnej, gdzie chcemy docelowo stworzyć potężną bibliotekę, gdzie te dzieła, publikacje także, albo różne artykuły będą mogły się znaleźć. Więc w moim przekonaniu jesteśmy otwarci i jak najbardziej szukając też, poznając te dzieła, chcemy je udostępniać dla innych.
Jeżeli pan mówi, że chcą państwo rozszerzać działalność biblioteki, ilość publikacji, która w niej jest zawarta, to znaczy, że ilość klasyków myśli narodowej też jest całkiem pokaźna, że to nie jest tak, że kończy się na tych 9 plus może jeszcze kilku, tak?
Tak, tak, dokładnie. Jesteśmy też w fazie kolejnych projektów, mamy kolejne dzieła, które chcielibyśmy digitalizować, więc tak naprawdę to dopiero rozkręcamy się i chcemy się rozwijać dalej.
Póki co na cyfrowej bibliotece Myśli Narodowej znajdziemy 9 pozycji, a pozwolę sobie wymienić autorów: Roman Dmowski, Wojciech Kwasieborski, Roman Rybarski, Stanisław Haller, Tadeusz Gluziński, Jan Mozdorf, Bohdan Wasiutyński, Jan Ludwik Popławski, Zygmunt Balicki. Czy można powiedzieć, która z tych książek jest najistotniejsza dla polskiego ruchu narodowego?
W mojej perspektywie każda z nich ma coś wyjątkowego w sobie, ale dla mnie osobiście Myśli nowoczesnego Polaka Romana Dmowskiego to jest taka książka, która powiedzmy, jest dla mnie najistotniejsza i od niej tak naprawdę też zaczynaliśmy, no gdyż odnosi się do tego stricte dmowskiego toku myślenia w tematyce narodowej, gdzie stawia ten naród jako rzecz taką, od której należy jakby wywodzić swoje wszystkie kolejne działania.
W tym momencie dotarliśmy do postaci Romana Dmowskiego, który ostatnio, 2 stycznia, obchodziliśmy 81. rocznicę śmierci Romana Dmowskiego, dlatego na tej postaci istotnej, jak myślę, dla odzyskania przez Polskę niepodległości ponad 100 lat temu, na tej postaci i na jej poglądach zatrzymamy się trochę dłużej, ale to już po krótkiej przerwie muzycznej. Po przerwie muzycznej wracamy do Ars Naukultury. Przypomnę, moimi gośćmi dzisiaj dr Rafał Sierchuła i Jan Dalc. Rozmawiamy o cyfrowej bibliotece myśli narodowej, o samej myśli narodowej. Przed przerwą nawiązaliśmy do Romana Dmowskiego, do tego, co pisał, do tej postaci myśli nowoczesnego Polaka. Dlaczego to jest tak istotna książka, panie doktorze?
No myślę, że jest to pewien kanon, który sprawił, że zaczęto spoglądać na kwestię narodową i patriotyczną zupełnie w innej stronie. Jest to myśl typowo wykreowana przez środowisko Polaków, polskie, bez wpływów zagranicznych. To, tak jak wspomniałem, ta książka powstała w XIX wieku, kiedy de facto państwowości polskiej nie było. Na terenach Polski funkcjonowało wiele nurtów ideologicznych, bardzo dużo było międzynarodowych. Natomiast Roman Dmowski postanowił i zaczął propagować taką, mówiąc w skrócie, polską drogę do niepodległości. I to o tyle w tej jego książce, o tyle jest to istotne, że zaczął spoglądać na społeczeństwo polskie jako na całość. I do tej całości adresował swoje przesłanie. To było o tyle ciekawe, że w poprzednich latach, w okresie przed powstaniem styczniowym, pewne grupy były wykluczone z pewnej narracji politycznej. Czyli mam na myśli chłopów i później po powstaniu również robotników. Natomiast myśl narodowa była skierowana do wszystkich Polaków, wszystkich warstw społecznych. I w tym okresie, kiedy następował pewien rozwój gospodarczy Polski, kiedy chłopi otrzymali reformę, po reformie...
Jakby mógł pana doktora prosić o wskazanie konkretnego roku, kiedy myśli nowoczesnego Polaka powstają, żebyśmy to mogli sobie osadzić w historii Polski, w historii...
No, to było tak przełom XIX i XX wieku.
Myślę, że teraz to wystarczy.
Myślę, żeby, że to tak na wiedzieć, w skrócie. Tak,
żeby
tak,
wiedzieć,
tak,
o jakich latach mówimy.
Także myślę, że w tym momencie troszkę mnie pan wybił z kontekstu.
Przepraszam najmocniej.
Natomiast tak jak wspomniałem, myślę, że to jest jedno z ważniejszych przesłań tej książki o wspólnocie narodowej, wspólnocie też społecznej. I myślę, że na tej bazie, mówiąc w skrócie, ten ruch odniósł wielki sukces. Jako ruch rodzimy, bez wpływów zagranicznych i z pewną wizją tworzenia wspólnoty narodowej, której końcem, pewnym etapem najważniejszym w tym okresie miało być odzyskanie niepodległości. I to się w sumie udało, ponieważ ten ruch zapanował nad umysłami na wszystkich trzech zaborach i przyczynił się zdecydowanie do odzyskania niepodległości. Sama rola Romana Dmowskiego jako ambasadora Polski, której nie było wtedy na mapie świata, który to jako polski patriota w Europie Zachodniej rozmawiał z najważniejszymi osobami świata zachodniego w momencie I wojny światowej. Człowiek, który doprowadził do tego, że Polska stała się częścią obozu zwycięskiego w 1918 roku, kiedy to on jako i Jan Paderewski jako pełnoprawny członek Europejskiej Wspólnoty podpisywał traktat wersalski kończący I wojnę światową. Był to moment jego niezwykłego triumfu, zarówno jego jako człowieka, polityka, ale również jako Polaka i działacza obozu narodowego, który swoją działalnością wykreował właśnie ten sukces, który rzeczywiście to był niezwykły sukces, że strona polska była w obozie osób zwycięskich. Także to pod tym względem należy Romanowi Dmowskiemu słusznie nadać tytuł Ojca Niepodległości.
Mówiąc o Romanie Dmowskim, myślimy o nim jako o ojcu polskiej niepodległości, czy związane jest to bardziej z jego działalnością praktyczną, czy z jego myślą, którą przekazał chociażby w myślach nowoczesnego Polaka?
Myślę, że to ten człowiek w sobie spajał te dwa czynniki. Z jednej strony intelektualisty, a z drugiej strony też organizatora, bo przecież też należy wspomnieć o tym, że był człowiekiem, który to stronnictwo, ten ruch dwa razy zaktywizował w sposób wręcz fenomenalny. W pierwszym okresie to jest ten okres tworzenia się narodowej demokracji, a drugi okres to w 1926 roku, kiedy zaktywizował działalność obozu narodowego, tworząc obóz Wielkiej Polski i tworząc ruch społeczny, który liczył 300 tysięcy w momencie, kiedy został zdelegalizowany przez władze sanacyjne. I mimo tej delegalizacji ten ruch funkcjonował właściwie do zagłady w momencie wojny, nie? Bo o tym wspominam. Bo rzeczywiście obóz narodowy to była taka formacja, która się nie wypaliła, tylko została zniszczona. I teraz te wszystkie działania są jak gdyby próbą reaktywacji i musimy mieć na względzie to, że jest 45 lat przerwy w kraju. No i tego się nie da, tak mówiąc kolokwialnie, odrobić w kilka lat. To jednak jest pewien problem tego, że nie ma kontynuacji albo jest bardzo daleka kontynuacja. Pewne ruchy, pewne idee przychodzą z ojca na syna. W tym momencie tutaj musieliśmy czekać z dziadka na wnuka. Także w tym momencie to jest wielki problem. I choć mówię, Roman Dmowski, te jego publikacje, zarówno ta, która jest dostępna na stronie Biblioteki Cyfrowej, jak też inne, które też są dostępne w innych mediach, no, pokazują i wskazują pewną drogę dla tych osób, których ta myśl zainteresuje i którą będą stali się w jakiś sposób przetworzyć, czy też dostosować do wieku obecnego.
Co do dostosowywania tych idei do wieku obecnego, do tego jeszcze przejdziemy, ale zatrzymując się przy samej postaci Dmowskiego, chciałem zapytać o coś, co pewnie naszych słuchaczy zainteresuje, czyli o wielkopolskie wątki w jego działalności, to znaczy coś, co jest takie mocno kojarzące się z Wielkopolską, czyli praca u podstaw chociażby, to coś chyba, co było bliskie właśnie działalności Romana Dmowskiego. Jak wygląda ta relacja między Romanem Dmowskim a Wielkopolską?
Znaczy, Wielkopolska była dla Romana Dmowskiego czymś, tą dzielnicą bardzo ważną. Tu zresztą po powrocie z Europy Zachodniej, po zakończeniu I wojny światowej, osiadł na kilkanaście lat w miejscowości Chludowo pod Poznaniem. Był to okres z jego wspomnień, czy też ze wspomnień jego osób, z którymi się kontaktował w tym czasie. Ten okres był dla niego bardzo, bardzo dobry pod względem intelektualnym i też rozwoju osobistego. Miał swoją, jak to się teraz mówi, swoją działeczkę, na którą przyjeżdżał od wiosny do jesieni, w której mógł zażywać powietrza, mógł uprawiać rolę, czy sadownictwo, które uwielbiam. Tam się spotykał z przyjaciółmi. I to jest jak gdyby taki etap bardzo ważny, też intelektualny, ponieważ właśnie w Chludowie też napisał kilka bardzo ważnych publikacji, które są dla nas ważne z momentu z lat 20. momentu, kiedy tworzony był Obóz Wielkiej Polski, który też został utworzony w Poznaniu w 1926 roku po przewrocie majowym. Ale też z drugiej strony miało też to swoje ciemne strony, ponieważ Roman Dmowski, wielki polityk, człowiek szanowany przez wszystkich, nie był w stanie utrzymać tego dworku swojego. Toczył boje z Urzędem Ziemskim, na miastką Urzędu Skarbowego, aż do samego momentu sprzedania. Także nie jest to, jeżeli spoglądamy na polityków dużego formatu, to możemy zobaczyć przy Romanie Dmowskim, że finansowo nie był tak zaradny, jak niektórzy politycy doby obecnej. I tak z tą Wielkopolską, tak tą Wielkopolskę też wspominał. I dobrze, i źle. Dobrze przez to, że rzeczywiście tutaj był taki ośrodek myśli, tutaj przyjeżdżali bardzo ważni ludzie, a z drugiej strony też te problemy finansowe też przysporzyły mu wielkich problemów. Ale mówiąc o Wielkopolsce, to rzeczywiście chciałem podkreślić jedną rzecz. Myślę, że jedną rzecz najważniejszą dla działalności Romana Dmowskiego związanym z tym terenem, to jest tworzenie Obozu Wielkiej Polski, której kilka broszur też można w bibliotece cyfrowej przejrzeć. Choć nie ma najważniejszej, Kościół Naród Polska, która pewnie będzie, a jest taką publikacją, która wytyczyła nowe tory, nowe spojrzenie na historię obozu narodowego.
Już prawie kończąc temat związany z Romanem Dmowskim, chociaż przypuszczam, że o postaci tego formatu mówić można długo. Dla części mediów, powiedzmy, że liberalno-lewicowych, hasło Roman Dmowski i w zasadzie ruch narodowy w całości, to od razu kolejne hasło, czyli antysemityzm. Czy to jest fakt, czy to jest mit? Jakie są te związki Romana Dmowskiego z antysemityzmem, który też, powiedzmy, że w czasach, kiedy Roman Dmowski tworzył, był dosyć popularnym poglądem?
No, z badań naukowych, które na ten temat są publikowane, w okresie II Rzeczypospolitej właściwie taką łatkę antysemicką można przypiąć do wszystkich partii i stronnic politycznych. Natomiast z pewnym upodobaniem niektóre media, niektóra część lewicy przypina tylko obozowi narodowemu. Nie wiadomo zresztą dlaczego. Jest to, mówiąc o trudności i też spojrzeniu na wątek żydowski, należy przede wszystkim spojrzeć na strukturę narodowościową Polski, w której Polacy stanowili blisko 80-70%, około 3 milionów Żydów, którzy prowadzili ekspansywną działalność na polach naukowych, ograniczając dostęp do wyższych uczelni Polakom. I obóz narodowy ujął się za tą sytuacją. Ujął się za tym, aby doprowadzić do pewnego parytetu działalności na polu gospodarczym, które też było w pewnych sektorach zdominowane przez ludność narodowości żydowskiej. Mam tu na myśli wolne zawody, ale też handel, drobny handel. I ruch narodowy się temu przeciwstawiał. Chciał prowadzić pewne parytety, chciał wprowadzać pewne możliwości, aby w sposób jakiś sensowny doprowadzić do pewnego konsensusu. Stąd pewne koncepcje, aby procentowy udział w szkolnictwie wyższym studentów narodowości żydowskiej wprowadzić, bądź też wprowadzić bardziej ekspansywną działalność gospodarczą kupców polskich i rolników. I te działania spowodowały, że została mu przypięta łatka antysemicka. I tutaj należy na to spojrzeć tak, że ta działalność miała przede wszystkim wydźwięk gospodarczy. To w przeciwieństwie do innych modeli antysemityzmu, czy też niechęci do Żydów w Europie Zachodniej. Tutaj mamy do czynienia tylko z pewną walką gospodarczą, natomiast nie ma tutaj żadnych ideologii, walki typu rasistowskiego. Ruch narodowy jako ruch katolicki...
Właśnie chciałem do Hitlera nawiązać, bo to
jako
często
ruch katolicki
się wiąże.
Zdecydowanie przeciwstawiał się rasizmowi i jak gdyby wywyższaniu osób ze względów biologicznych i innych jakichś takich modnych w tym czasie w Europie Zachodniej, bo nie tylko w Niemczech, ale też w Stanach Zjednoczonych ten taki nurt rasistowski był dość silny. Czego nie było w Polsce, to muszę jeszcze raz to podkreślić.
100 lat temu około powstają najważniejsze założenia myśli Romana Dmowskiego, ale tutaj moi goście zachęcają, jak rozumiem, żeby Romana Dmowskiego czytać również dzisiaj. Pytanie do pana prezesa Jana Dalca. Po co czytać dzisiaj myśli nowoczesnego Polaka?
Przede wszystkim po to, żeby się też rozwijać, poznawać naszą historię i tą drugą stroną właśnie, jaką jest endecja.
Ale czy to jest książka tylko historyczna? To znaczy, że ona miała swoją wartość, powiedzmy, te 100 lat temu, a teraz można tylko właśnie wartości historyczne z niej czerpać? Czy...
Nie, zdecydowanie. To jest myśl, tak bym powiedział, bardziej polityczna, która opisuje podejście obozu narodowego, to ukształtowane podejście przed wojną, które można powiedzieć jest aktualne także dzisiaj. Roman Dmowski nawiązuje do tego, przedstawiając naród jako rzecz taką nadrzędną, zaraz też po Bogu, bo to też w dziele Kościół, Naród, Państwo jest podkreślone. Roman Dmowski też był osobą, która katolicyzm uważała za rzecz, jako fundament naszego narodu. Więc moim zdaniem, kształtując myśl, patriotyzm w naszych dzisiaj umysłach, warto zapoznać się z tymi dziełami, ponieważ są one swego rodzaju taką podstawą myślenia dzisiejszego także Polaka.
Jeżeli przeczytałbym myśli nowoczesnego Polaka, bo po audycji, której znaczna część poświęcona jest postaci Romana Dmowskiego, to do tej pozycji jestem zachęcony w pierwszej kolejności. Jakie powinny być moje kolejne kroki? Którą z tych 8 już, bo jedna jest zaliczona, którą z tych 8 pozycji powinienem wybrać jako kolejną?
Teraz właśnie sugerując się słowami doktora Rafała Sierchuły, myślę, że właśnie te dzieła lat ubiegłych, Polska dla Polaków, kim byli polscy narodowcy, skoro są takim dziełem stricte otwartym dla nas. Myślę, że każdy z tych dzieł, które mamy, jest swego rodzaju czymś, co nawiązuje do tego ideologizmu przedwojennego, tego narodowego. No, dla mnie osobiście myślę, że najlepszą książką, drugą, zaraz po tym byłoby Wczoraj i Jutro Jana Mosdorfa. Także a to zależy od każdego upodobania i mówię, staram się digitalizować jak najwięcej dzieł po to, żeby stworzyć swoistą bibliotekę.
To jeszcze poproszę o krótkie uzasadnienie. Mm-hmm. Dlaczego Jan Mosdorf Wczoraj i Jutro? Dlaczego to jest tak ważna pozycja?
No to też jest swego rodzaju ideolog przedwojenny, który swoją myślą nawiązywał do tych działań, ruchów narracji narodowej przed wojną. To jest też ciekawa postać, ponieważ zginął on jako narodowiec, zginął zamordowany w Auschwitz, też działając na pomoc właśnie Żydom. Więc moim zdaniem to jest też taka swego rodzaju postać odkłamująca ten fałsz, mówiący o tym, że Polacy, narodowcy przed wojną byli antysemitami takimi, powiedziałbym, radykalnymi.
A jakbym o to samo zapytał pana doktora, która z tych pozycji?
Pan, to bardzo trudno powiedzieć, bo to są publikacje, które można ułożyć w takich 3 segmentach. 3 z nich są publikacjami, które powstały w momencie, kiedy Polski jeszcze nie było. Były taką inspiracją i też pewnym spojrzeniem na ruch narodowy w okresie wieku XIX, kiedy szalały prądy takie materialistyczne i daje się w nich to odczuć. Drugi prąd to są takie publikacje, które są w pewnym sensie bliskie obecnej sytuacji, bo kreują pewien liberalizm, na przykład książka Rybarskiego, wybitnego dzieła ekonomisty, który pokazuje spojrzenie obozu narodowego na gospodarkę typu liberalnego. Tym akurat się nie kojarzy obóz narodowy, a jednak byłaby dość silna grupa działaczy, którzy w tym nurcie funkcjonują. Tutaj wspomniany przeze mnie profesor Rybarski, ale też profesor Wasiutyński, którego dzieło jest również zdigitalizowane. I trzeci okres to są ci młodzi, radykalni działacze, czyli Kwasiborski, Gruziński i Mozdorf. Moim zdaniem bardzo interesujące jest spojrzenie, publikacja Tadeusza Gruzińskiego o odrodzeniu idealizmu politycznego, w tej publikacji, nie wchodząc w szczegóły, jedna rzecz jest bardzo uderzająca i bardzo, bardzo ciekawa i myślę, że bardzo ważna. Spojrzenie na politykę przez pryzmat moralności. To nie, że można coś...
To chyba coś, co dzisiaj co jest zupełnie
dzisiaj
wyparte.
Bardzo trudne, ale myślę, że ta teza, myślę, że jest bardzo ważna. Chciałbym jeszcze nawiązać jedną rzecz do tej naszej rozmowy o, bo to też się wiąże z myślami z myślami nowoczesnego Polaka Romana Dmowskiego. To nie jest książka laurka. Myśli nowoczesnego Polaka też pokazują Polaków od tej strony zupełnie innych. Roman Dmowski nie tylko chwalił Polaków, nie tylko opowiadał, jacy my jesteśmy wspaniali, ale też nie bał się i z pewną twardością opowiadał o naszych wadach. I pod tym względem też warto tą książkę przeczytać, bo ona jest cały czas aktualna. My jesteśmy cały czas tacy sami, mimo że się zmienia, że czytamy smartfony, wiadomości na smartfonach, oglądamy telewizję satelitarną, ale tak mentalnie jesteśmy bardzo podobni do naszych przodków. I ta książka jest dlatego tak mocna, że ona jest cały czas aktualna, bez tych naleciałości historycznych, ale jako produkt polityczny jest cały czas ważna i powinna być czytana.
Jeszcze taka jedna rzecz. Zygmunt Balicki, egoizm narodowy wobec etyki. Troszkę niepokoi mnie ten tytuł. Jakby go panowie mogli obronić? Oczywiście mowa o egoizmie narodowym. Czy egoizm narodowy to jest coś, co przystaje do XXI wieku?
Znaczy, egoizm zawsze przystaje do ludzi. No, możemy sobie to obejrzeć w telewizji, nie tylko rozglądając się wokół siebie. Ale rzeczywiście to był taki... Zygmunt Balicki zresztą, mimo że jest w tej trójcy bardzo ważnej dla obozu narodowego, w okresie został wyciszony i ta jego książka nie była wznawiana, ponieważ rzeczywiście on oparł się na takim podejściu bardzo materialistycznym i bardzo w tym czasie modnym na Zachodzie, takim pozytywizmie, gdzie te prądy religijne zostały zepchnięte na dalszy plan i chcąc pobudzić w jakiś sposób aktywność Polaków, odwoływał się do tego bardzo wąskiego egoizmu, który miał przede wszystkim zaktywizować do działalności Polaków. Jak wiadomo, ten nurt w obozie narodowym się nie rozwinął. Późniejszy okres ewolucji całego ruchu położył kres koncepcjom idealizmu narodowego na rzecz związania obozu narodowego z katolicyzmem. I to jest jak gdyby takie drugie duże otwarcie po roku 26 z takim samym przesłaniem jak w XIX wieku, czyli zainteresowaniem tą działalnością, tym ruchem wszystkich warstw społecznych, bo mówiłem o tym, że taki styl działalności miała początkowo andecję, ale po 26 mamy nawrót do tego i rzeczywiście mamy działalność wszechpolską, czyli działalność, która obejmuje wszystkie stany, wszystkie części Polski i przynosi to bardzo duży efekt, a mianowicie dużą ilość członków i rzeczywiście te książki w części, o których tutaj wspominamy, no były książkami kanonicznymi, to wszyscy działacze musieli je czytać, musieli zdawać egzaminy, żeby zostać członkami Obozu Narodowego, także to były książki niezwykle ważne, a te, które wtedy już nie pasowały, czyli na przykład wspomniana przeze mnie książka Zygmunta Balickiego, no one już poszły gdyby w niepamięć. Ruch się rozwija, ruch ma swoje koncepcje i to widać, tą, można zobaczyć, że tą ewolucję, nawet na tych 9 publikacjach, które mamy na razie dostęp, możemy je zobaczyć. Rzeczywiście jest to niezwykły progres tej formacji.
Jeszcze tylko dopytam, bo chciałbym, żeby to wybrzmiało, czyli tym, co wyróżnia polski nacjonalizm, są jego związki z katolicyzmem, tak? To
tak,
jest coś
tak.
takiego wyróżniającego tą polską drogę.
Tak, to jest pewien taki ewenement, który należy też powiedzieć rzecz dokładną. To nie było tylko takie ideologiczne dopasowanie, dołączenie katolicyzmu, tylko rzeczywiście obserwujemy wśród działaczy lat 30. Pełną symbiozę ruchu narodowego i katolicyzmu. Pielgrzymki na Jasną Górę, młodzieży akademickiej i nie tylko, działaczy, którzy są blisko Kościoła i później, po 1945 roku, ci działacze, którzy już nie mogą działać w Obozie Narodowym, znajdują się w organizacjach kościelnych. Także to trwa, to nie jest tylko taka moda.
Już teraz może powoli też zbliżając się do końca naszej audycji, chciałem zapytać o świadomość społeczną i świadomość, pewne istnienie tych autorów w dyskursie akademickim. Czy to są popularni autorzy? Jak panowie oceniają, czy na przykład na wydziałach historycznych, czy jakichś politologicznych dużo się mówi o tych autorach, już pytając wprost, czy raczej jest to myśl niszowa?
Z mojej perspektywy, ja kończyłem troszeczkę inną uczelnię, aczkolwiek wydaje mi się, że myśl ta na pewno jest poruszana, aczkolwiek nie jest ona moim zdaniem dokładnie badana i jak już to są zawiązywane wąskie grupy osób, które się tym zajmują, a nie jest to jakoś rozpatrywane na szerszym aspekcie. No niestety te grupy liberalno-lewicowe też podejrzewam troszeczkę to tak torpedują po to, żeby troszeczkę te ruchy nowo powstałe tutaj narodowe nawiązujące do tej idei też troszeczkę hamować. Więc z mojej perspektywy zdecydowanie za mało i potrzebny jest większy dyskurs w tym temacie.
Już na zakończenie. Cyfrowa Biblioteka Myśli Narodowej. Gdzie ją znajdziemy? Pod jakim dokładnie adresem?
Nasza biblioteka znajduje się pod adresem www.cbmn.pl, czyli Cyfrowa Biblioteka Myśli Narodowej. Działamy też w mediach społecznościowych na Facebooku, gdzie mamy fanpage. Równolegle można ją odnośniki znaleźć też na fanpage'u Stowarzyszenia imienia Przemysła II. Jest to prosta biblioteka czytelna, gdzie w łatwy, prosty sposób na tableta, komputer, telefon te dane można pobrać za darmo.
Możemy skorzystać z cyfrowej biblioteki. Jeszcze raz przypominam www.cbmn.pl. A czy można jakoś wspomóc was?
Tak, tak. Można wspomóc jak najbardziej. W zakładce o nas jest też, są dane stowarzyszenia, na które można jakieś tam drobne datki przelać, dzięki którym będziemy mogli digitalizować kolejne dzieła. Koszt takiego dzieła to jest około 1000 zł, włącznie z obróbką graficzną, skanowaniem stron i przeróbką tych stron, ponieważ ten skaner nie zawsze do końca dobrze skanuje, to trzeba wszystko jeszcze raz przejrzeć, przeczytać, poprawić i obrobić, więc tak mniej więcej to się kreuje, także takie informacje się znajdują.
Życzymy sobie i Państwu, żeby jak najwięcej pozycji w Cyfrowej Bibliotece Myśli Narodowej się znajdowało. Cyfrowa Biblioteka Myśli Narodowej była naszym dzisiejszym tematem. Rozmawialiśmy też o ruchu narodowym troszkę szerzej. Moimi gośćmi był pan dr Rafał Sierchuła i pan prezes Jan Dalc.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
Arsenał Kultury.